składamy się w litanii do wszystkich świętych, która nie została jeszcze ostatecznie zamknięta. To jest jedyna litania do wszystkich świętych, gdzie jeszcze są mnóstwo wolnych miejsc. I kolejne wyniki czekają na nasze imię i na nasze nazwisko. I biada nam, gdyby po naszej śmierci ktoś nie chciał rozpocząć procesu beatyfikacyjnego, tudzież kanonizacyjnego. To byłaby klęska. A to z tego powodu, że ci, wśród których żyjemy, po prostu machnęliby ręką i powiedzieli, dobrze, że umarł. Dlatego, że już swoim życiem ziemi nie będzie wyjaławiał i w jakiś sposób Pan Bóg go tam rozliczy. Popatrzcie, najbardziej aktywny okres w życiu człowieka, który odchodzi z tego świata i zabrzmi to, bardzo, ale to bardzo znamienicie, opinii świętości. To jest właśnie ten okres, kiedy Kościół woła, aby go wynieść i postawić na ołtarzu. Chociaż dobrze wiemy, że na ołtarzu tylko i wyłącznie tak możemy składać ofiary Bogu poświęcone. Jeśli mówimy o tym, że ktoś odchodzi z tego świata w opinii świętości, to znaczy, że twierdzimy, że On i Bóg tworzyli taką widoczną dla naszych oczu nierozerwalną jedność, komunię. Kiedy przypomnimy sobie rok 2005, to pamiętamy to jedno z haseł na placu świętego Piotra, tylko i wyłącznie z dwóch słów składających się santo subito, czyli święty natychmiast. Natomiast kiedy już ktoś znajdzie się i dopiszą go do litanii wszystkich świętych, to jednocześnie dorabia im się jakąś cechę charakterystyczną, że są patronami takich to a takich ludzi, albo tak jak w przypadku świętego Benedykta, wielkiego świętego, olbrzymi święty. Chociaż wiemy, że świętości nie da się w jakikolwiek sposób ani zważyć, ani zmierzyć, ale to olbrzymi święty. Potężny. I słyszymy, że od roku 1964, a zmarł w 547. To upłynęło mnóstwo czasu. I rzeczywiście Europa mogłaby już zapomnieć i pewnie by zapomniała o świętym Benedykcie, gdyby nie tego typu pomnik kultury jak opactwo na Monte Cassino. Gdybyśmy takiego zjadacza powszedniego chleba w Polsce zapytali, z czego słynie Monte Cassino, to byśmy na pewno usłyszeli, że z czerwonych maków, które kwitną właśnie na Monte Cassino i są czerwieńsze, bo na polskiej rosły krwi. Ale dobrze wiemy, że Monte Cassino, wzgórze wyjątkowo trudne do zdobycia, pierwotnie stało się miejscem pustelnią, w której znalazł schronienie, w której zgromadził wokół siebie w wcale niemałe grono ludzi podobnie sobie myślących, właśnie święty Benedykt. Kiedy jesteśmy w Rzymie, to tak odrobinkę się rozpędzając, dojedziemy do miasteczka, bo to nawet nie jest duże miasto, to miasteczka taka, poza miasteczkiem to wręcz nawet i wioseczka, nie wiosa, subdiakon. Niewielka mieścina i tam również, gdzieś właśnie w Grodach Górskich, święty Benedykt zorganizował swoją pustelnię. Jak słyszeliśmy we wstępie hagiograficznym do mszy świętej, w bardzo krótkim czasie wokół powstało, uwaga, 12 klasztorów. Pustelnie. Czyli to było miejsce, gdzie ludzie decydowali się żyć daleko poza skupiskami miejskimi. Święty Benedykt uciekł z Rzymu. Dlaczego uciekł? Nie dlatego, że tam było nieświeże powietrze. Tylko dlatego, że tam po prostu panowało moralne zepsucie. Moralne zepsucie. Jeszcze daleko było bardzo, chociażby do tego, co widział święty Maksymilian Maria Kolbe, jeśli chodzi o zorganizowane parady tych, którzy bluźnili Bogu i występowali przeciwko papieżowi. Chodzi o zorganizowane akcje masonerii wolnomularzy. Ale gdzie tam jeszcze na przełomie V i VI wieku do wolnomularzy? Jeszcze nikomu się nawet nie śniło takie słowo. A już Rzym był miastem przegnitym, złym prowadzeniem się jego mieszkańców. Na tyle złym, że święty Benedykt opuszcza tę metropolię, stolicę stolic. Przypomnę, tam już byli chrześcijanie. Tam już był papież. Już jesteśmy po tak zwanym edykcie Konstantyna, kiedy chrześcijaństwo zostało uznane jako jedna z religii oficjalnych. Już chrześcijan nie zabijano za przynależność do Jezusa Chrystusa. I się nie dało normalnemu człowiekowi żyć w Rzymie. Uciekł aż 70 kilometrów dalej. I poszedł w las. Zamieszkał w grobie. Żywił się tym, co można było w lesie znaleźć. I co ciekawe, coraz większe grono ludzi dołączało do niego. Na tyle było już ich wiele, że dało się z nich zrobić kolejne 12 wspólnot, 12 klasztorów. A kiedy dzisiaj spoglądamy na tę samą Europę, to okazuje się, że kolejne 12 klasztorów dzisiejszego dnia pewnie w Europie zostało zamknięte. Że ileś tam świątyń poświęconych jedynemu Bogu zostało sprzedanych albo wyburzonych, albo zamienionych na lofty, to są takie bardzo wytworne, nowoczesne mieszkanka. Albo sklepy, ja będąc swego czasu kiedyś w Holandii, nie pamiętam już w jakim mieście, ale w pięknym kościele pojezuickim znajdowały się bardzo, to bardzo wytworne sklepy, powybijane ściany, szerokie witryny. Można było sobie kupić jakieś Nike albo Reeboki. A od 1964 roku tej samej Europie, ten sam kontynent, fizycznie nic się nie zmieniło. Patronuje święty Benedykt Opat, założyciel klasztorów benedyktynów, którzy, mój Boże, właśnie swoją modlitwą i pracą, swoim zapachem, powabem, takim pociągającym powabem swojego stylu bycia, pociągali mnóstwo współczesnych sobie, którzy uciekali od współczesnego im świata. Odrywali się od ziemi, niejako odrywali się od ziemi, bo przecież klasztor na Monte Cassino naprawdę jest bardzo wysoko. Miasteczko Monte Cassino jest na dole w dolinie. Odrywali się od ludzi. Po to, aby być niejako bliżej Boga. I ci, którzy żyli wokół nich, ciągnęli do nich. Przyłączali się do nich. Klasztory trzeba było dzielić na pół i z jednego powstawało 12. Skoro tak, to dzisiejsze święto, świętego Benedykta, patrona Europy, trzeba zadać pytanie o przyczynę takiego, a nie innego stanu zdrowia, nie fizycznego, ale właśnie duchowego Europy, tej samej Europy, którą wpatrzony w Jezusa Chrystusa budował święty Benedykt na przełomie V i VI wieku i której w niebie patronuje, chciałoby się rzec tak odrobinę z wyrzutem, trochę mało skuteczny w niebie. Ten sam Benedykt od 1964 roku z woli papieża Pawła VI, czyli jak wiemy i zgadzamy się z tym, z woli samego Jezusa Chrystusa, ale jakoś mu to nie wychodzi. Bo z 12 klasztorów powstaje jeden. A na przełomie V i VI wieku z jednego powstawało 12. Ora et labora. Ora et labora. Módl się i pracuj. To był kręgosłup, dwa drogowskazy, które nieustannie napędzały do działania świętego Benedykta. Jeśli ktokolwiek z nim się spotykał, to na pewno zaiste usłyszał te dwa słowa. Ora et labora. Mistrzu, co mam robić, żeby osiągnąć życie wieczne? Benedykt mówił, przysięgam wam, te dwa. Ora et labora. Módl się i pracuj. Módl się i pracuj. Módl się i pracuj. Czy jest to coś, co jest pociągające dla człowieka? I ulega wątpliwości, że nie dla każdego. Wspomnę tutaj jedno z doświadczeń mojego brata ze szkoły podstawowej w 8 klasie. Nauczycielka języka polskiego robi sondaż wśród uczniów, a były to lata 60. Robi sondaż wśród uczniów, co by chcieli w życiu robić, czy czym się zajmować. No i jeden z kolegów mojego brata powiedział, ja to bym chciał nic nie robić, a dużo zarobić. Nic nie robić, albo nie narobić się, przepraszam. Nie narobić się, a dużo zarobić. Rozmawiałem, to niedawno, z ludźmi, którzy noszą naprawdę potężne kompetencje w sobie. Są profesorami medycyny. Najwyższy szacunek przed tymi, którzy wchodzą w tajniki ludzkiego organizmu i naprawdę mają człowieka całego, w tym paluszku. Natomiast gdzieś taka gorycz napełniła moje wnętrze, bo widziałem ślinę na twarzy w momencie, kiedy pan profesor usłyszał, że jakaś tam klinika w ciągu miesiąca wypracowuje 250 tysięcy złotych. Pieniądze go interesowały. Nie ilu pacjentów odzyskało tam nadzieję na uzdrowienie. To tak jak ja, będąc tutaj wśród was, dusz pasterzem waszych dusz, śliwił się na myśl o informacji, że tutaj miesięcznie wypracowujemy 250 tysięcy złotych. A nie cieszyłbym się z tego, że 30 osób w niedzielę pojednałem z Bogiem w sakramencie pokuty. Ora et labora. Dobrze wiemy, że święty Benedykt, gdy umierał, ale nie tylko gdy umierał, ale również gdy żył, to żył w atmosferze świętości, opinii świętości. Ktokolwiek na niego nie popatrzył, to do drugiego mówił: ty patrz, to jest święty. Żyć w opinii świętości, żyć w atmosferze świętości. Że wiemy, że tu nie chodzi o jakiekolwiek taką zewnętrzną bigoterię. Właśnie to coś, co jest pierwszą częścią starego powiedzenia: modli się pod figurą i wszyscy to widzą. A diabła za skórą, wówczas sobie nikt tego nie widzi. To nie o to. Ale żyć w atmosferze świętości, to znaczy żyć w atmosferze Boga. To znaczy czuć Boga, widzieć Boga, słyszeć Boga. Uwierzcie, jeśli ktoś żyje w atmosferze świętości, tak pojmowanym, wcześniej czy później zaczyna przypadać do gustu nie wszystkim ludziom. Mało tego, zaczyna pociągać do siebie coraz to nowych ludzi. Tak jak było to w przypadku świętego Benedykta. Nie pieniądze ciągnęły ludzi do studiarni, ale właściwie pojęta troska o samego siebie. To nawet niezdrowie, niechęć bycia zdrowym ściągała ludzi do subjaku, do świętego Benedykta. Ale nade wszystko to właśnie zainteresowanie życiem wiecznym. Powiedz mi, co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne. W naszym przypadku to pytanie już jest co najmniej od moich przypadków 54 lata nieaktualne. Dlatego, że ja codziennie powinienem Bogu zadawać pytanie: mistrzu, powiedz mi, co ja mam dzisiaj zrobić, żeby życia wiecznego nie utracić. To już ją ma. Od chrztu. Ale jednocześnie duszyczki, no coś trzeba drgnąć. Właśnie może to ora et labora, módl się i brać, cokolwiek byś nie mógł. No tak, żeby być pociągającym dla ludzi. Pociągającym. Żeby był interesujący dla ludzi, żeby przeze mnie mogli zainteresować się Bogiem, tak jak właśnie uczynił to święty Benedykt. Mam nadzieję, że od dnia dzisiejszego święty Benedykt będzie dużo bardziej skutecznym patronem Europy, że jednak z 12 będzie 24, a nie jeden klasztor benedyktyński. Iż rzeczywiście to właśnie Chrystus, głoszony i obecny pośród nas, stanie się dla nas wyjątkowo atrakcyjną osobą, godną właśnie naszego życia i najwyższych poświęceń. Powstańmy i módlmy się.